Chciałbym dzisiaj dzielić się z Wami takim tematem, zawsze aktualnym, mianowicie wytrwałą wiarą. Czym jest wiara wytrwała, czym jest biblijna wiara? Czym jest wiara, której oczekuje Bóg od nas? Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. Bo tam ostatnio, kiedy głosiłem o modlitwie, no to czytaliśmy o tym, że Jezus oczekuje od nas wiary. Nadejdzie czas, kiedy Syn Człowieczy wróci na ziemię. Wtedy nastaje w ogóle pytanie, czy On znajdzie wiarę na ziemi. W 8 wersecie tego 18 rozdziału Ewangelii do Łukasza czytamy: Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Przed tym fragmentem Jezus mówi: módlcie się i nie ustawajcie. I tutaj mówi: ale czy ja znajdę wiarę na ziemi, kiedy przyjdę? Innymi słowy, czy będzie taka wierność i czy będzie taka wytrwałość? Bo niczym innym jest biblijna wiara. Bo biblijna wiara oznacza właśnie nie tylko wiara w sensie, że coś jest, że ktoś przyjmuje coś za fakty, ale jest to ponadto zaufanie. I ponadto jest to jeszcze wierność. I to słowo w grece, tak mówią ludzie, którzy znają ten język, że to słowo greckie pistis, tłumaczone jako wiara, właśnie ma ten pakiet znaczeń. Czyli wiara, ufność, wierność. Nie da rady tego rozłączyć. Nie mogę wierzyć w biblijnego Boga w biblijny sposób, ale być mu niewiernym. Nie mogę wierzyć, że On jest w taki sposób, jaki Pismo chce, żebym wierzył, ale mu nie ufać. To nie pasuje. Nie da rady tego rozerwać. I Bóg postanowił, że On nie chce tego rozerwać, że właśnie tak wygląda biblijna wiara. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza pisze o zwycięstwie swojego życia. Pod koniec swojego życia apostoł Paweł w 4 rozdziale i 7 wersecie stwierdza: Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Apostoł Paweł też jest tego zdania, że wiarę należy zachować. To znaczy, że ta wiara musi mieć ciągłość. Nie może ustać. Nie może skończyć się. Ale musi dojść do progu śmierci i wtedy przechodzi poza zasłonę, kurtynę śmierci. To jest biblijna definicja wiary, jak wierzę. A więc jeszcze raz, Paweł zachował tą wiarę. Jezus zapowiedział, że będzie tej wiary na ziemi szukał, kiedy przyjdzie. I mówił w kontekście wytrwałej modlitwy. I potem widać, że pojęcie wiary to jest właśnie też wierność. Czyli wytrwałe, cierpliwe zaufanie. Należy wytrwać w wierze. I jak Paweł zachować tą wiarę? Oto wiara. Ale co jest z niewiarą wśród ludu Bożego? Otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową i przeczytamy z 17 rozdziału pierwsze 7 wersetów. Bo wiemy, że Pismo Święte daje nam często jako przykład niewiary Izrael, chodzący po pustyni. I tutaj w tym fragmencie pisma czytamy taki przykład niewiary z bardzo wczesnego chodzenia po pustyni. Dopiero co Izrael został uwolniony z Egiptu i teraz czytamy o tym, że jest tutaj wielka niewiara. Czytajmy pierwsze 7 wersetów. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spiera się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: Dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: czyż dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela, weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Masa i Meriba, ponieważ synowie Izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest Pan pośród nas, czy nie? Także krótki czas po opuszczeniu Egiptu Izraelici doświadczają trudności na pustyni. Nie ma wody do picia, jak czytamy w pierwszym wersecie. A woda do picia jest podstawą przeżycia. Żony mówią: nie ma wody. Dzieci płaczą: nie ma wody. I ojcowie nie wiedzą, co robić, bo nie ma tej wody. Co robić? Kiedy spojrzymy na to, co się stało przed chwilą, morze, które się rozstępuje, Bóg, który jest wierny, który wyprowadza ich z Egiptu, to nam dzisiaj nie jest trudno w to uwierzyć, że Bóg rzeczywiście chce ich prowadzić dalej. Skoro zrobił takie potężne cuda, skoro morze się rozstąpiło, skoro wyprowadził z niewoli egipskiej, to przecież ich teraz nie zostawi. Ale oni w tej chwili są innego zdania, bo są w trudności, są w potrzebie. I wszystko to spada na Mojżesza. W drugim i trzecim wersecie czytamy, że zaczynają kłócić się z Mojżeszem, zarzuty mu robić. No, stracili z oczu te cudowne wyzwolenie Boże, wyzwolenie z niewoli egipskiej. Jakby zapomnieli, że morze się rozstąpiło. I Bóg w odpowiedzi na wołanie Mojżesza daje im wodę. Ale kiedy spojrzymy na siódmy werset, to widzimy, że niekoniecznie jest to z powodu ich postawy. W siódmym wersecie czytamy, że nazwał to miejsce Masa i Meriba, ponieważ synowie Izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest Pan pośród nas, czy nie. Masa, czyli kuszenie, i Meriba, to wyzywanie czy kłótnia. Dlatego właśnie nazwał to miejsce w ten sposób, bo tam spierali się i kusili. I kusili Pana. Jak to robili? Co było centralnym punktem ich kuszenia Boga? Mówili: czy jest Pan pośród nas, czy nie? I my dzisiaj też możemy powiedzieć: czy jest Pan w moim życiu jeszcze, czy nie? Bo przecież jest mi trudno. I mam wrażenie, że nie mam tego, co mi potrzebne tak naprawdę. Wody nie ma na tej pustyni. Najważniejsza rzecz. A więc wśród trudności możemy stracić z oczu nasze wyzwolenie z grzechu. Tracimy z oczu wyzwolenie z duchowego Egiptu. Moglibyśmy wtedy wątpić w to, że On jest nadal z nami. A o Hebrajczykach, o Izraelu czytamy wielką przestrogę w liście do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków, w trzecim rozdziale, czytamy bardzo dużo o tym, żebyśmy nie byli tacy jak ojcowie na pustyni. Czwarty rozdział ostrzega nas, żebyśmy nie kusili Boga, żebyśmy ufali Jemu wytrwale. Żebyśmy mogli wejść do Jego odpocznienia. I w 3:19 czytamy: widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Czyli ich niewiara prowadziła ich do nieposłuszeństwa i zablokowała im w ogóle drogę, wejście do ziemi obiecanej. I Bóg w końcu powiedział: nie wejdziecie tam. Koniec tego. I powiedział do nich: wasze dzieci wejdą, ale wy nie wejdziecie. I to jest przykład niewiary, którego musimy się wystrzegać. Ale co Pismo mówi do dzieci Bożych? Kiedy otworzymy koniec Ewangelii Mateusza, to czytamy tam słowa ważne dla pierwszych uczniów, ale nie tylko dla pierwszych uczniów, również i dla nas, i dla wszystkich wierzących wszystkich czasów. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale i w wersetach 19 i 20 czytamy słowa Pana Jezusa. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus powiedział, że jest z nimi, z uczniami, aż po wszystkie dni. To znaczy, że w każdy dzień mogli liczyć na to, że Pan jest z nimi. Końcówka tego wersetu wskazuje na to, że Jezus nie mówił wyłącznie o nich, bo powiedział aż do skończenia świata, czy aż do skończenia tej ery, aż do nastania tysiącletniego królestwa. Ale oni jeszcze w pierwszym wieku przecież odeszli. A przecież Pan powiedział, że aż do skończenia świata będzie w każdym dniu ze swoimi uczniami. Dlatego tyczy się to też nas. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie myślmy w sercach naszych, jak myśleli Izraelici. Czy Pan jest jeszcze pośród nas, czy nie? Czy Pan jest jeszcze w moim życiu, czy On już sobie poszedł? Oczywiście, jeśli żyjemy w grzechu, to musimy pokutować. Ale Pan jest blisko. On nie jest daleko od nas. On nie jest Bogiem, który chce się schować, ukryć przed nami, uciec przed nami. Po wszystkie dni jest z nami. I spójrzmy teraz na przykład wiary. Odejdźmy znów od przykładu niewiary. I spójrzmy na przykład wiary. I myślę, że w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale znajdujemy bardzo dobry opis tego pakietu, czyli pakietu związanego z wiarą, ufnością, wiernością. Pierwszy werset czytamy. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. To znaczy, jest coś, czego się spodziewamy, jest coś, czego oczekujemy i mamy pewność, że to się stanie. Dlaczego mamy tą pewność? Bo Bóg coś uczynił, jakoś objawił, że chce coś zrobić. Albo że coś uczynił, że coś zrobi. Mamy pewność tego, która jest oparta na Bogu, na tym, co On powiedział i co On zrobił. To jest wiara. Przeświadczenie o tym, czego nie widzimy, mówi druga połowa wersetu. Czyli nie widzimy na przykład tego, że Bóg stworzył wszechświat, ale jesteśmy w sercach przeświadczeni, że On to zrobił, ponieważ On powiedział, że On to zrobił. O tym mówi trzeci werset. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Czyli w ramach ewolucji nie powstało ze świata zjawisk, tylko przez to, że Bóg powiedział i powstało to, czego nie było. To jest wiara. Wiara nie jest czymś takim, że my wymyślimy sobie jakiś plan, że chcemy, żeby coś się stało i teraz musimy Pana Boga namówić, żeby On jakoś się zgodził z nami i postanowił, że On to zrobi, co my sobie wymyśliliśmy. I wtedy mamy pewność tego. On to zrobi, bo ja tak postanowiłem, że będę wierzył, że On to zrobi. Wiara jest inna. Ona funkcjonuje inaczej. To nie znaczy, że nie możemy Boga poprosić o coś, co leży nam na sercu. To nie znaczy, że musi być tak, że Bóg nam wpierw musi powiedzieć: słuchaj, dobrze, módl się o tą sprawę i dopiero wtedy my możemy się o to modlić. Ale jeśli mamy pewność, czyli jeśli wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, to musimy wiedzieć, że Bóg rzeczywiście chce coś takiego uczynić. Możemy po prostu wierzyć w to, że Bóg wysłuchuje mojej modlitwy teraz. Że może pomóc tej osobie. Że może zmienić jakąś sytuację. I moją pewnością wtedy jest to, czego się spodziewam, jest, że Bóg usłyszał moją modlitwę i On może ukształtować rzeczywistość. Ale nie jest to tak, że po prostu postanowię sobie tak i dlatego, bo ja tak postanowiłem, Bóg musi to zrobić, bo wierzę. I to jest wiara niebiblijna. I kiedy przeanalizujemy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, zobaczymy, że wiara biblijna wygląda tak, że jest albo posłuszeństwem wobec tego, co Bóg powiedział. Bóg powiedział, zrobię to i to. I człowiek mówi, wierzę w to, że Bóg to zrobi, bo On powiedział. Albo coś takiego, że nie wiem, co Bóg zrobi, ale wiem, jaki On jest. I wiem, że mogę do Niego wołać i prosić Go o to. Mogę złożyć moją prośbę w Jego dłonie. Ja wiem, że On jest mocen pomóc mi. On jest w stanie pomóc mi. Spójrzmy na werset drugi. Bo werset drugi i koniec listu do Hebrajczyków są jakby taką klamrą, szczepiającą razem wszystko, co jest pomiędzy. Zobaczmy najpierw werset drugi. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. I kiedy spojrzymy na koniec tego rozdziału, na 39 werset, to czytamy, a wszyscy ci, którzy przedtem są wymienieni, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. A więc chlubne świadectwo jest w wersecie drugim i jest w wersecie 39. A wszyscy pomiędzy otrzymali chlubne świadectwo, świadectwo, że podobali się Bogu i Bóg powiedział, to była Boża wiara. Dlatego warto spojrzeć na to, jaką wiarę prezentowali ci ludzie. Spójrzmy najpierw na Abla, 4. werset. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Często słychać w kazaniach, nie wiemy dokładnie, dlaczego Abel złożył jakąś lepszą ofiarę, co było w tej ofierze szczególnego. Ale jest to nieprawda. Wiemy, dlaczego Abel złożył lepszą ofiarę. Nie pisze to w Księdze Mojżeszowej, ale czytamy to tutaj. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Abel wiedział, tak jak i Kain wiedział, że Bóg złożył pierwszą ofiarę ze zwierzęcia. Bóg dał po zgrzeszeniu Adama i Ewy ubranie ze skóry. Ta skóra zwierzęca, którą byli odziani Adam i Ewa, ona skąd się wzięła? Bóg swoje stworzenie już skończył. Dlatego mamy powód do tego, żeby wierzyć w to, że Bóg rzeczywiście zabił zwierzęta, wziął ich skórę i odział Adama i Ewę w tą skórę. To znaczy, że Bóg zabił pierwsze zwierzę i złożył pierwszą ofiarę. Nagość Adama i Ewy, ich wina i ich grzech zostały zakryte przez ofiarę, która była niewinna. Zwierzę, które nic nie zrobiło, żeby zasługiwało na śmierć, zostało zabite przez Boga, żeby uratować z tego stanu nagości, przenieść Adama i Ewę do stanu, gdzie jest zakryta ich hańba. O tym wiedzieli Kain i Abel. Dlatego Abel złożył ofiarę krwawą. Wiemy o tym, że Kain był na polu. To było jego zadaniem. On uprawiał pole. I moglibyśmy powiedzieć, no on nie miał niczego innego. On miał tylko te zboże. I co on miał złożyć innego, jak nie zboże? Abel najwyraźniej rozumiał, że Bóg potrzebuje ofiary, która jest niewinna i krwawej ofiary, która zakryje grzech, która przebłaga go. Co stało na przeszkodzie, żeby Kain poprosił Abla o owieczkę? Bracie, ja też chcę złożyć Bogu ofiarę, która mu się podoba. Dam ci zboże, daj mi owce. Ja też złożę Panu ofiarę, żeby mu się spodobała ta ofiara. Nie było przeszkody. Przeszkoda była w sercu Kaina, który powiedział, ja złożę Bogu to, co ja zrobiłem. Moje, to, co ja zapracowałem, to mu złożę. Czy moja ofiara nie jest wystarczająco dobra? To, co ja zapracowałem i zrobiłem swoimi rękami? Ale Abel mówi, Ja chcę złożyć Bogu to, co Jemu się podoba. Nie dlatego, bo ja zapracowałem na te owce i to wszystko. Czyli Abel w związku z tym, że zna Boga, ma właściwe podejście, właściwe nastawienie. I dlatego składa Bogu taką ofiarę, jaką on chce mieć. To jest jego wiara. On nie ma niczego, co by wyznawał, co by musiał jakoś osiągnąć. On po prostu ufa Bogu i w związku z tym żyje. W związku z tym robi to, co robi. To jest pierwszy praktycznie sprawiedliwy, o którym czytamy w tej liście Hebrajczyków. Werset 5 czytamy o Henochu. Przez wiarę został zabrany Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Kiedy spojrzymy do pierwszej księgi Mojżeszowej, bardzo mało czytamy o Henochu. Rzeczywiście wiemy tylko, że on chodził z Bogiem i zabrał go Bóg. Nic więcej ponad to tam nie czytamy. Natomiast tutaj czytamy powód, dla którego Bóg go zabrał. Przez wiarę zabrany został Henoch. A więc Henoch chodził z Bogiem, czyli blisko był z Bogiem. Nie czytamy tam o czymś spektakularnym, co się działo w jego życiu. Nie wiemy o tym, jak on żył. Ale wiemy o tym, że jego życie było w stałym połączeniu z Bogiem żywym. Był cały czas w tej ufnej społeczności z Nim. To wszystko, co wiemy, i to wystarczy, żeby Bóg wziął go do siebie. Dalej czytamy w tym wersecie też coś, o czym nie czytamy w Księdze Mojżeszowej, znaczy w drugiej połowie tego wersetu, że zanim został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. O tym nie czytamy wcale w pierwszej Księdze Mojżeszowej, że dostał takie świadectwo, że się podobał Bogu. Przypuszczam, że autor listu do Hebrajczyków po prostu wnioskuje, że on musiał otrzymać takie świadectwo, skoro Bóg go zabrał. Bo jak powiedzieliśmy, drugi werset i 39 werset mówią o tym, że wszystkie te osoby otrzymały chlubne świadectwo. Apostoł Paweł mógł, zanim jeszcze umarł, powiedzieć: dobry bój bojowałem. Skąd on o tym wiedział? Skąd wiedzieli apostołowie, że wkrótce należy im się spotkać z Panem? Bo ta bliska społeczność, to zaufanie do Boga sprawiało, że wiedzieli, że ich czas na ziemi kończy się. Przez wiarę, przez tą bliską społeczność, przez zaufanie do Boga mieli te chlubne świadectwo, że podobają się Bogu. Dlatego w 6 wersecie czytamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Czyli jedynie to zaufanie było powodem, dla którego Bóg powiedział do Henocha: podobasz mi się, twoja pielgrzymka, ona odpowiada temu, co ja sobie wyobrażam o tobie. Bo bez tej ufności, bez tej wiary nie można podobać się Bogu. I tutaj nie jest napisane bez czegoś innego jakiegoś. Bez niebieskich oczu nie można podobać się Bogu. Bez bogactwa nie można podobać się Bogu. Czy bez czegokolwiek innego. Ale czytamy o wierze wyłącznie. Dalej jest napisane w 6 wersecie: kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To znaczy, że wierzymy w to, że On jest, ale ponadto wierzymy, że On ma pewien określony charakter, że On chce nas nagrodzić, jeśli Go szukamy. Tak samo jak czytaliśmy przedtem z księgi Ezechiela o tym, że Bóg nie chce śmierci bezbożnego, ale chce, żeby raczej odwrócił się od swoich grzechów i żył. To określa pewien Boży charakter, jaki On jest, jakie ma nastawienie do bezbożników. Wierzymy więc w pewnego Boga taki, jaki On jest. I dlatego możemy uwierzyć w to, że On nagradza tych, którzy Go szukają. I nie musimy bać się, że jak ktoś Go szuka, to kto wie, czy on go przyjmie, może mu dowali, może go zniszczy, może ten Bóg go nie lubi i chce go ukarać. Ludzie, którzy mają niejasny obraz tego, jaki jest Bóg, tak mogą myśleć. Z różnych innych ksiąg, jak przykładowo Koranu, wynika inny obraz Boga. Ma całkiem inny charakter. Kiedy muzułmanin modli się do swojego Boga, on ma nadzieję, że będzie mu miłosierny ten Bóg. Ale nie ma tej pewności za życia, jak ten Bóg do niego się odnosi. Ale żywy Bóg, jedyny Bóg, On ma określony charakter i to jest charakter Boga, który chce wynagradzać tych, którzy Go szukają. Nasz problem czasami bywa, że my mamy wyobrażenie, jak On chce nas wynagrodzić, jak On ma nas wynagrodzić. Tak jak nasz synek czy córeczka przychodzi i oni wiedzą, mama, tata, ja byłem grzeczny, to mi się należy. Ale Bóg mówi, ale ja chcę Cię wynagrodzić w taki sposób. To jest moje wynagrodzenie dla Ciebie. Ale generalnie musimy przyjąć, że On ma taki charakter, że chce dobrze. Chce dobrze dla dzieci swoich. Spójrzmy dalej na Noego, 7 werset. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Noe zbudował arkę przez wiarę. Dlaczego on ją w ogóle zbudował? Dlatego, bo Bóg powiedział mu, buduj arkę, bo będzie sąd. Zaleje cały świat, będzie katastrofa, buduj arkę. I dlatego Noe, ostrzeżony przez Boga, zaczął ją budować. Jego wiara zatem polegała na tym, że z jednej strony przyjął jako prawdę to, co Bóg mówi, był posłuszny temu, buduje arkę i wierzył, że wbrew temu, co widzi, skoro Bóg powiedział, że zaleje cały świat, że rzeczywiście ten świat zaleje. Czyli tylko te dwie rzeczy. Buduje arkę, bo Bóg powiedział, żeby zbudował, posłuszeństwo i wiara w to, że Bóg dalej zaleje cały świat, bo przecież powiedział, że to zrobi. Tyle na temat Noego. To była jego wiara. To, co i Bóg żąda od nas, żebyśmy słuchali tego, co on mówi, byli temu posłuszni i nie tylko po prostu robili to, bo Bóg powiedział, że trzeba to robić, żebyśmy nie tylko po prostu to wykonywali, bo Bóg powiedział, że tak trzeba, ale więcej. Mamy postępować w ten sposób i wierzyć w to, co nadejdzie. Czyli, że nadejdzie sąd i też nadejdzie wybawienie. Tak jak u Noego. Spójrzmy na Abrahama i przeczytajmy najpierw od wersetu 8 do 10 i później wersety 17 do 19. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I teraz wersety 17-19. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Także najpierw czytamy o tym, że Abraham usłuchał się Boga, kiedy Bóg mu powiedział wyjdź z tej ziemi do innego miejsca. Czyli widzimy tutaj po pierwsze po prostu posłuszeństwo. Bóg mówi coś, ja rozumiem, że to jest do mnie powiedziane i działam, ponieważ Bóg to powiedział. Nawet jeśli nie wiem, dokąd idę. Nawet kiedy nie wiem, co Bóg zamierza dalej zrobić. Skoro wiem, że Bóg mówi do mnie jakąś rzecz, skoro dzisiaj my odbieramy od Boga jakiś sygnał, zrób to, to musimy to zrobić, nawet jeśli nie wiemy, do czego to prowadzi. Druga rzecz właśnie to jest złożenie na ofiarę Izaaka. Abraham w tym momencie działa całkowicie wbrew logice. Wiara czasami działa wbrew logice. Ponieważ Izaak jest obiecanym synem i z niego ma być potomstwo. Ale w tym momencie, kiedy Abraham ma go złożyć, nie ma jeszcze żadnego potomstwa Izaak. Nie ma żony, nie ma dzieci. I Abraham, wiedząc, że przecież z niego ma być potomstwo, jest gotów złożyć go na ofiarę, bo wie, że Bóg tak powiedział. I ma wiarę w to, że Bóg może go nawet wskrzesić z umarłych, czytamy w 19 wersecie. Musi mieć tą wiarę w tym momencie, ponieważ on wie, że Bóg nie może kłamać. A przecież Bóg powiedział, że on będzie miał potomstwo z Izaaka. Zatem jeśli Bóg chce śmierci Izaaka, to musi wzbudzić go z martwych, żeby było potomstwo z niego. Bo inaczej Bóg okazałby się kłamcą. A więc i tutaj po prostu posłuszeństwo. Abraham odbiera sygnał od Boga, zrobisz to i to. I robi. Przejdźmy dalej. Sara, werset 11. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Sara uważa, że Bóg jest godzien zaufania. Bóg dał obietnicę, a ona uważała, że Jemu warto zaufać. Że On to powiedział, że to wystarczy. Jeszcze raz, ona nie wymyśliła sobie czegoś, co by chciała, żeby się stało i po prostu wyznawała, że tak się stanie i Bóg jest godzien tego, żeby Mu zaufać i tak się stanie, bo przecież ja tak chcę. Tylko dlatego, bo Bóg powiedział, że to się stanie i ona zaufała w to. Ale kiedy patrzała na swoje ciało, na ciało swojego męża, to wiedziała, że po ludzku tutaj nie można już nic zrobić. I to były czasy wtedy, kiedy to trwało troszeczkę. To nie było tak, że ona jutro już zaszła w ciążę, jak Bóg powiedział. I czas często działa przeciwko wierze. Dlatego często czytamy w listach takie zachęcenia apostołów, jeszcze tylko krótki czas. Tak jak z dziećmi jedziemy gdzieś. I dzieci się pytają, daleko jeszcze? Jeszcze troszeczkę. No tak sobie to przynajmniej wyobrażam, bo widzę, że czas dłuższy już mija. I jakby Pan zwleka z przyjściem, niektórzy mówią. Apostoł Piotr pisze o tym. Także widzimy, że trzeba zachować wiarę, wierność, wytrwałość, cierpliwą. I zaufanie, bo ona wierzyła w pewien obraz Boga. Pewnego Boga, który może zrobić to i zrobi to, co obiecał. Spójrzmy dalej na werset 13. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. I werset 14. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Dalej jest napisane, że oni zdążali do lepszej ojczyzny. Werset 10. Mówił nam już o tym, że Abraham oczekiwał Bożego miasta. I tak oni nie ujrzeli wielu z tych rzeczy, które tak naprawdę były centralne, najważniejsze. Nie ujrzeli tego, że Izrael jest na swojej ziemi, że już jest Królestwo Boże, że Bóg rządzi już na tej ziemi. Do dzisiaj to jeszcze się nie stało, ale to stanie się. Nie ujrzeli ofiary, która za nich została złożona na Golgocie. Ale Pan Jezus mówi o tym, że Abraham widział jego dzień i się z niego wielce radował. A więc już w przeszłości Abraham wiedział, że Jezus zbawi swoją krwią wszystkich wierzących. Abraham, ten, który był przecież usprawiedliwiony z wiary. Gdzie Słowo Boże mówi, że i uwierzył Abraham Bogu i został usprawiedliwiony przez swoją wiarę. Nie dopiero, kiedy został obrzezany, nie dopiero, kiedy stały się jeszcze jakieś inne rzeczy. A to, co działo się później, jego posłuszeństwo, potwierdziło jego żywą wiarę. O tym mówi Jakub w swoim liście, że bez uczynków wiara jest martwa. Bo gdybyśmy tutaj przeczytali takie coś o Abrahamie, że Abraham uwierzył Bogu, ale nie poszedł, ale nie złożył, to wtedy słusznie Jakub w swoim liście by powiedział, czym byłaby wiara Abrahama bez jego uczynków. Byłaby bezwartościowa. W 20 i 21 wersecie czytamy o Izaaku i Jakubie. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie wsparty o wierzch swojej laski. Nie wiem, jaką rolę gra tutaj nabożne skłonienie się Jakuba, który był wsparty o wierzch swojej laski. Nie wiem, jaką to gra tutaj rolę. Ale to, co z pisma możemy wnioskować, to to, że zarówno Izaak, jak i Jakub mieli prorockie wejrzenie w to, co stanie się z ich potomstwem. Izaak widział, co stanie się z Jakubem i z Ezawem. A Jakub widział, co stanie się z jego synami. Kiedy czytamy Księgi Mojżeszowe, to widzimy, że oni miejscami bardzo szczegółowo prorokują o tym, co nastanie dla ich potomstwa. Na czym zatem polegała ich wiara? No bo jeszcze raz, tutaj ten rozdział daje nam przykład wiary, jak wierzyli bohaterowie wiary, tak zwani, jak oni pielgrzymowali. Na pewno ich wiara koncentrowała się na tym, że przyjęli to, co Bóg mówi o ich potomstwie i wierzyli w to, że Bóg dokona tego, nawet jeśli oni odejdą. Jeśli Bóg powie nam coś i tego nie zobaczymy za życia, to nie szkodzi, bo On to zrobi. Tak mówicie. Spójrzmy na Józefa, 22 werset. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Co mają kości Józefa wspólnego z jego wiarą? Józef wiedział, że Bóg obiecał Kanaan Izraelitom, że pewnego dnia zaprowadzi ich do tej ziemi. Granice tego kraju były bardzo obszerne. I Abraham wiedział, że ta ziemia będzie pewnego dnia należała do niego, do jego potomstwa. I teraz Józef mówi, kiedy Bóg wypełni tę obietnicę i zaprowadzi was z powrotem do Kanaanu, to wtedy weźcie też moje kości. Centralna myśl tego jest po prostu nie, że kości są szczególne, dokładnie, tylko to, że on wiedział, że tam dojdą pewnego dnia i będą tam. Jego wiara dotyczyła wyłącznie tego, że Bóg coś obiecał na przyszłość i że to się stanie. Spójrzmy wpierw na rodziców Mojżesza, 23 werset, zanim zobaczymy Mojżesza. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. To dopiero jest ciekawe, nie? No. Poczekajcie, mieli wiarę i dlatego, że widzieli, że dziecko jest ładne, postanowili je chować. Nie rozumiem tego na pierwszy rzut oka. Co tam ma wspólnego z wiarą? Po pierwsze, wydaje mi się, że dla rodziców każde dziecko jest śliczne. I kiedy spojrzymy na wszystkie fragmenty dotyczące tego wydarzenia w piśmie, to one rzeczywiście mówią, że dziecko było śliczne lub że dziecko było miłe. To wszystko. I trzeba się zastanowić, na czym polegała ich wiara w związku z tym. Nie czytamy o tym, żeby Bóg powiedział do nich, zachowajcie to dziecko i wtedy ono przetrwa i tak dalej. Nawet nie czytamy o tym, że Bóg mówi do tej matki, zrób tą arkę, tak jakby, ten koszyk i puść je na wodę i wtedy uratuje twoje dziecko. Tego po prostu nie czytamy, że Bóg to powiedział. Czytamy tylko, że oni widzieli swoje śliczne dziecko i zdecydowali się chować je, bo wierzyli Bogu. Znaczy to, że po prostu mieli proste zaufanie do Boga, że On może im pomóc. Nie czytam o tym, że On powiedział, że coś zrobi, ale widzieli swoje śliczne, kochane dziecko i po prostu mieli nadzieję, mieli zaufanie, że Bóg ocali ich dziecko. To czytam z tego fragmentu. Nic więcej tutaj nie widzę. Znaczy to, że możemy patrzeć na Boga charakter i po prostu w ten sposób żyć. Widzimy, że na przykład nasze dziecko jest chore. Co stoi na przeszkodzie, żeby modlić się, Boże, pomóż. Czy oni mieli gwarancję, że Bóg zachowa ich dziecko? O tym nie czytamy. Bóg wiedział, co chce zrobić, ale oni o tym nie wiedzieli. Oni mogli tylko w tym cichym zaufaniu mieć nadzieję, że Bóg ich dziecko ocali. I to jest ten sposób wiary. Zaufanie, że Bóg może. Spójrzmy dalej na Mojżesza. Wersety 24-29. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Widzimy Mojżesza, który wzrasta na dworze Faraona. Jest to wielki zaszczyt. szczególna pozycja. Ale Mojżesz wie, że jego korzenie są wśród ludu Bożego. Wie, że jest Hebrajczykiem. Możemy wnioskować z jego zachowania, że w kołyskę włożono mu więcej niż tylko to, żeby życie zachował. To znaczy, kiedy jego matka go dalej jeszcze jako niańka wychowywała, to wtedy musiała mu dać coś więcej jeszcze w drogę. Powiedzieć mu, kim on jest. Poczytamy, że odrzucił tą przymijającą rozkosz grzechu. Postanowił, że lepiej trzymać się z ludem Bożym, niż iść tą wygodną drogą życia. I w Bożych oczach zobaczcie, jak to wygląda. Werset 26 mówi, że uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. To znaczy, że żeby znosić hańbę w Bożej sprawie, znaczy w oczach Bożych tyle, jak trzymać się razem z Chrystusem w Jego hańbie. Już wtedy miał zaufanie, to jest napisane, że przez wiarę opuścił Egipt. Na słowo Boga czytamy dalej o pastrze. Po prostu byli posłuszni Bogu. Naznaczyli krwią odrzwia swoje, bo Bóg powiedział, że ocali pierworodnych. Morze Czerwone, tak samo i tutaj, Mojżesz miał zaufanie i według nakazu Bożego wyciągnął laskę, stało się to, co miało się stać. W 30 wersecie czytamy o murach Jerycha, które padły, kiedy były przez 7 dni okrążane. I to stało się po prostu z powodu posłuszeństwa, wiary. Wtedy jest jeszcze wymienionych bardzo dużo innych imion. I chciałbym, żebyśmy jeszcze zrobili na koniec takie, żebyśmy zobaczyli jeszcze dwie rzeczy na koniec. Jakie konsekwencje może mieć wiara? Najpierw wersety 32 do 35 przeczytajmy. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Tu widzimy już przejście pod koniec 35 wersetu w inne rejony. I teraz czytamy dalej, 35 od połowy i dalej. Zwróćmy uwagę na to, że oni są w jednym ciągu wymienieni. A więc inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżrani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kożych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I zobaczcie, co jest napisane o wszystkich tych. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Zwróćcie uwagę na to, że oni są w jednym ciągu wymienieni. Ci, którzy zmartwychwstali, gdzie cuda były czynione, gdzie Bóg wielkie rzeczy czynił po prostu przez nich. Oni są w jednej linii postawieni z tymi, którzy byli przypiłowani piłą, czy byli kamienowani, czy byli paleni. To znaczy, że wszyscy oni mieli ten sam rodzaj wiary. I tutaj widzimy też tą wiarę, która po prostu jest przed piecem Nebukadnezara prezentowana. Przyjaciele Daniela mówią, nawet jakbyś nas rzucił do środka, pokonu nie oddamy, niech tak się stanie. Ostatecznie widzimy tutaj, że wiara składa się z tego, żeby być posłusznym Bogu, żeby ufać w to, jaki on ma charakter, żeby mieć tą cierpliwą wytrwałość, dalej ufać i dalej wierzyć, jak czas mija. Amen.